Major odwrócił się do nas na koniu i uśmiechnął się pod szpakowatym wąsem. Zrozumiałem, co to znaczy, usłyszawszy całą gamę strzałów, jakby kto zagrał na organach. — Jest więcej niż 20 — rzekłem do kaca. — Osły! — zaśmiał się kapitan i podciął swego konia. Staliśmy na wzniesionym miejscu, skąd widać było idącą za nami brygadę. Zaznaczał ją rudy obłok kurzu, ciągnący się wzdłuż gościńca ze dwie albo i trzy wiorsty. — Straszna masa wojsk — szepnąłem. — Gdzie się to pomieści? Odezwały się trąbki i nasz batalion rozłamał się na cztery kompanie uszykowane kolumnami obok siebie. Pierwsze plutony wysunęły się naprzód, my zostaliśmy w tyle. Odwróciłem głowę i zobaczyłem, że od głównego korpusu oddzieliły się jeszcze dwa bataliony. Zeszły z gościńca i biegły pędem przez pola, jeden na prawo, od nas drugi na lewo. W mały kwadrans zrównały się z nami, przez drugi kwadrans wypoczęły i ruszyliśmy trzema batalionami naprzód, noga za nogą. Tymczasem kanonada wzmogła się, tak, że było słychać po dwa i po trzy strzały wybuchające jednocześnie. Co gorsze, spoza nich rozlegał się jakiś stłumiony odgłos, podobny do ciągłego grzmotu. — Ile armat, kamracie? — spytałem po niemiecku idącego za mną podoficera. — Chyba ze 100 — odparł, kręcąc głową. — Ale — dodał — porządnie prowadzą interes, bo odezwały się wszystkie razem. Zepchnięto nas z gościńca, którym w kilka minut później przejechały wolnym kłusem dwa szwadrony huzarów i cztery armaty z należącymi do nich jaszczykami. Idący ze mną w szeregu poczęli żegnać się w imię ojca i syna. Ten i ów popił z manierki. Na lewo od nas huk wzmagał się. Pojedynczych strzałów nie można było odróżnić. Nagle krzyknięto w poprzednich szeregach — piechota, piechota! Machinalnie schwyciłem karabin na tuj, myśląc, że pokazali się Austriacy, ale przed nami oprócz wzgórka i rzadkich krzaków nie było nic. Natomiast na tle grzmotu armat, który prawie przestał nas interesować, usłyszałem jakiś trzask podobny do rzęsistego deszczu, tylko o wiele potężniejszy. — Bitwa! — zawołał ktoś na froncie przeciągłym głosem. Uczułem, że mi na chwilę serce bić przestało. Nie ze strachu, ale jakby w odpowiedzi na ten wyraz, który od dzieciństwa robił na mnie dziwne wrażenie. W szeregach pomimo marszu zrobił się ruch. Częstowano się winem, oglądano broń. Mówiono, że najdalej za pół godziny wejdziemy w ogień, a nade wszystko w grubiański sposób żartowano z Austriaków, którym nie wiodło się w tych czasach. Ktoś zaczął gwizdać, inny nucił półgłosem, stopniała nawet sztywna powaga oficerów, zamieniając się w koleżeńską zażyłość. Trzeba było dopiero komendy, baczność i cisza, ażeby nas uspokoić. Umilkliśmy i wyrównały się nieco pogięte szeregi. Niebo było czyste, ledwie tu i ówdzie bielił się nieruchomy obłok. Na krzakach, które mijaliśmy, nie poruszał się żaden listek. Nad polem, zarośniętym młodą trawą, nie odzywał się wystraszony skowronek. Słychać było tylko ciężkie stąpanie batalionu, szybki oddech ludzi, czasem szczęk uderzonych o siebie karabinów, albo donośny głos majora, który jadąc przodem odzywał się do oficerów. A tam na lewo wściekły się stada armat i lał deszcz karabinowych strzałów. Kto takiej burzy przy jasnym niebie nie słyszał, bracie Kac, ten nie zna się na muzyce. Pamiętasz, jak nam wówczas dziwnie było na sercu? Nie strach, ale tak coś jakby żal i ciekawość. Skrzydłowe bataliony oddalały się od nas coraz bardziej. Wreszcie prawy zniknął za wzgórzami, a lewy o paręset sążni od nas dał nurka w szeroki parów i tylko kiedy niekiedy błysnęła fala jego bagnetów. Podzieli się gdzieś huzarzy i armaty i ciągnąca z tyłu rezerwa i został sam nasz batalion, schodzący z jednego wzgórza, żeby wejść na drugie, jeszcze wyższe. Tylko od czasu do czasu z frontu, od tyłu albo z boków, przyleciał jakiś jeździec z kartką albo z ustnym poleceniem od majora. Prawdziwy cud, że od tylu poleceń Prawdziwy cud, że od tylu poleceń nie zamąciło mu się we łbie. Nareszcie już była blisko 9, weszliśmy na ostatnią wyniosłość porosłą gęstymi krzakami. Nowa komenda, plutony idące jeden za drugim poczęły stawać obok siebie. Gdy zaś dosięgliśmy szczytu wzgórza, kazano nam pochylić się i zniżyć broń, a w końcu przyklęknąć. Wtedy, pamiętasz, Kac, Kratochwil, który klęczał przed nami, wetknął głowę między dwie młode sosenki i szepnął: patrzajcie, no! Od stóp wzgórza na południe, aż gdzieś do krawędzi horyzontu ciągnęła się równina, a na niej jakby rzeka białego dymu, szeroka na kilkaset kroków, długa, czy ja wiem, może na mile drogi. Tyralierzy, rzekł stary podoficer. Po obu stronach tej dziwnej wody widać było kilka czarnych i kilkanaście białych chmur kotłujących się przy ziemi. To baterie, a tam płoną wsie, objaśnił podoficer. Wpatrzywszy się zaś lepiej, można było dojrzeć gdzieniegdzie, również po obu stronach długiej smugi dymu, prostokątne plamy, ciemne po lewej, białe po prawej. Wyglądały one jak wielkie jeże z połyskującymi kolcami. — To nasze pułki, a to austriackie — mówił podoficer. — No, no — dodał — i sam sztab lepiej nie widzi. Z tej długiej rzeki dymu dolatywało nas nieustanne trzeszczenie karabinowych strzałów, a w tamtych białych chmurach szalała burza armat. — Hy! — odezwałeś się wtedy, Kac. — I to ma być bitwa? — Miałem się też czego bać. — Zaczekaj no — mruknął podoficer. — Przygotuj broń! — rozległo się po szeregach. Klęcząc, zaczęliśmy wydobywać i odgryzać patrony. Rozległo się szczękanie stalowych stępli i trzask odciąganych kurków. Podsypaliśmy proch na panewki i znowu cisza. Naprzeciw nas, może o wiorstę, były dwa pagórki, a między nimi gościniec. Spostrzegłem, że na jego żółtym tle ukazują się jakieś białe znaki, które wkrótce utworzyły białą linię, a potem białą plamę. Jednocześnie z parowu, leżącego o kilkaset kroków na lewo od nas, wyszli granatowi żołnierze, którzy niebawem sformowali się w granatową kolumnę. W tej chwili na prawo od nas huknął strzał armatni i nad białym oddziałem austriackim ukazał się siwy obłoczek dymu. Parę minut pauzy i znowu strzał, i znowu nad Austriakami obłoczek. Pół minuty, znowu strzał i znowu obłoczek. — Herrgott, Panie Boże! — zawołał stary podoficer. — Jak nasi strzelają? Bem komenderuje czy diabeł? Od tej pory szedł z naszej strony strzał za strzałem, aż ziemia drgała, ale biała plama tam na gościńcu rosła wciąż. Jednocześnie na przeciwległym wzgórzu błysnął dym i w stronę naszej baterii poleciał warczący granat. Drugi dym, trzeci dym, czwarty. Mądre bestie, mruknął podoficer. Batalion, naprzód, marsz! Wrzasnął ogromnym głosem nasz major. Kompania, naprzód marsz! Pluton, naprzód marsz! Powtórzyli różnymi głosami oficerowie. Znowu uszykowano nas inaczej. Cztery środkowe plutony zostały na tyle, cztery poszły naprzód, na prawo i na lewo. Podciągnęliśmy tornistry i wzięliśmy broń, jak się komu podobało. — Z górki na pazurki! — zawołałeś wtedy, Kac. A w tej chwili granat przeleciał wysoko nad nami i pękł gdzieś w tyle z wielkim łoskotem. Wtedy błysnęła mi szczególna myśl. Czy bitwy nie są hałaśliwymi komediami, które wojska urządzają dla narodów, nie robiąc sobie zresztą krzywdy? To bowiem, na co patrzyłem, wyglądało wspaniale, ale nie tak znowu strasznie. Zeszliśmy na równinę. Od naszej baterii przyleciał huzar, donosząc, że jedna z armat zdemontowana. Współcześnie na lewo od nas padł granat. Zarył się w ziemię, ale nie wybuchnął. — Zaczynają nas lizać — rzekł stary podoficer. Drugi granat pękł nad naszymi głowami i jedna z jego skorup padła Krotochwilowi pod nogi. Pobladł, ale śmiał się. — Oho! — zawołano w szeregu. W plutonach, które szły przed nami o jakieś 100 kroków na lewo, zrobiło się zamieszanie. Gdy zaś kolumna posunęła się dalej, zobaczyliśmy dwóch ludzi. Jeden leżał twarzą do ziemi, wyciągnięty jak struna, drugi siedział trzymając się rękoma za brzuch. Poczułem zapach prochowego dymu. Kac przemówił coś do mnie, alem go nie słyszał. Natomiast zaszumiało mi w prawym uchu, jakby tam wpadła kropla wody. Podoficer poszedł w prawo, my za nim. Kolumna nasza rozwinęła się we dwie długie linie. Na paręset kroków przed nami zakłębił się dym. Coś trąbiono, alem nie zrozumiał sygnału. Natomiast słyszałem ostre poświsty nad głową i koło lewego ucha. O kilka kroków przede mną coś uderzyło w ziemię, zasypując mi piaskiem twarz i piersi. Mój sąsiad strzelił. Dwaj stojący za mną prawie na moich ramionach oparli karabiny i wypalili jeden po drugim. Ogłuszony do reszty wypaliłem i ja. Nabiłem i znowu strzeliłem. Przed front spadł czyjś kask i karabin, ale otoczyły nas takie kłęby dymu, żem nic dalszego nie mógł dojrzeć. Widziałem tylko, że kac, który ciągle strzelał, wygląda jak obłąkany i ma pianę w kątach ust. Szum w uszach spotęgował mi się tak, żem w końcu nic nie słyszał, ani huku karabinów, ani armat. Nareszcie dym stał się tak gęsty i nieznośny, że za wszelką cenę chciałem wydobyć się z niego. Cofnąłem się z początku wolno, później biegiem, widząc ze zdziwieniem, że i inni robią to samo. Zamiast dwóch wyciągniętych szeregów zobaczyłem kupę uciekających ludzi. Czego oni u diabła uciekają? Myślałem, przyspieszając kroku. Nie był to już bieg, ale koński galop. Zatrzymaliśmy się w połowie wzgórza i tu dopiero spostrzegliśmy, że miejsce nasze na placu zajął jakiś nowy batalion, a na szczycie wzgórza walą z armat. Rezerwy w ogniu, naprzód łajdaki, świnie wam paść, psu braty, wołali czarni od dymu rozbestwieni oficerowie, ustawiając nas na powrót w szeregi i płazując każdego, kto nawinął się im pod rękę. Majora między nimi nie było. Powoli, zmieszani w odwrocie żołnierze, znaleźli się w swoich plutonach. Ściągnęli maruderowie i batalion wrócił do porządku. Ubyło jednak ze 40 ludzi. — Gdzież oni się rozbiegli? — pytałem podoficera. — Aha, rozbiegli się — odparł zachmurzony. Nie śmiałem pomyśleć, że zginęli. Ze szczytu wzgórza zjechało dwóch furgonistów, każdy prowadził konia objuczonego pakami. Naprzeciw nich wybiegli nasi podoficerowie i wkrótce wrócili z pakietami nabojów. Wziąłem 8, bo tyle mi brakowało w ładownicy i zdziwiłem się, jakim sposobem mogłem je zgubić. — Wiesz ty — rzekł do mnie kac — że już po 11? — A wiesz ty, że ja nic nie słyszę? — odparłem. — Głupiś, przecież słyszysz, co mówię. — Tak, ale armat nie słyszę. — Owszem, słyszę — dodałem, skupiwszy uwagę. Grzmot armat i łoskot karabinów zlały się w jedno ogromne warczenie, już nie ogłuszające, ale wprost ogłupiające. Ogarnęła mnie apatia. Przed nami, może na pół wiorsty, bałwaniła się szeroka kolumna dymu, którą budzący się wiatr niekiedy rozdzierał. Wówczas na chwilę można było widzieć długi szereg nóg albo kasków z połyskującymi obok nich bagnetami. Nad tamtą kolumną i nad naszą kolumną szumiały granaty, wymieniane pomiędzy baterią węgierską, która strzelała spoza nas, i austriacką, odzywającą się ze wzgórz przeciwległych.